Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto słowo Pańskie. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przypomina nam bardzo ważną prawdę. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Jezus przypomina nam, że znakiem prawdziwej miłości do Niego jest zachowywanie Bożych przykazań. To nie ma być tylko nasza wewnętrzna emocja, przekonanie, ale prawda wynikająca z naszych czynów. Jeśli zachowujemy Boże przykazania, jest to bardzo konkretny znak, którego oczekuje sam Bóg, znak miłości. Co więcej, warto zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi: kto ma przykazania moje i je zachowuje. Pan Jezus nie mówi: kto zna przykazania moje i je zachowuje. Kto ma przykazania moje. Zastanawiałem się przez chwilę nad tym słowem, dlaczego właśnie w taki niezwykły sposób Jezus wykazuje jakąś konkretną prawdę. I zauważyłem, że to słowo mieć jest tutaj fundamentalne dla zrozumienia myśli Jezusa Chrystusa. Otóż to znaczy coś więcej niż tylko znać Boże przykazania, mieć przykazania. To znaczy uznać je za własne. Uznaję za własne to, co jest dla mnie ważne, co jest cenne, co jest moim bogactwem, skarbem, co uznaję za wartość, na której chcę opierać swoje życie. I takie właśnie mają być te Boże przykazania. Jezusowi nie chodzi o to, żebyśmy je znali i przestrzegali je, ale żebyśmy potraktowali je jako część naszej tożsamości, tożsamości jako chrześcijanie. Będzie tak wtedy, kiedy będzie w naszym życiu prawdziwa relacja z Bogiem. Kiedy będziemy potrafili się z Nim duchowo zjednoczyć, nie tylko zjednoczyć, ale to zjednoczenie będzie wynikało z miłości do Boga. Wtedy te Boże przykazania nie będą dla nas czymś narzuconym, jakimś brzemieniem, czymś, co nas ogranicza, ale będą konkretną wartością, do której jestem przekonany i wiem, że trwanie w tych wartościach, kierowanie się nimi będzie porządkowało moje życie, pomoże mi przejść przez nie szczęśliwie. Czy rzeczywiście jednak te przykazania, które daje nam Jezus, są nasze, są naszym skarbem? A może trzeba by zadać sobie najpierw pytanie, czy znamy Boże przykazania? Dla wielu z nas tutaj obecnych myślę, że nie ma wątpliwości. Oczywiście, że znamy Boże przykazania, znamy je od dziecka. Czy aby na pewno? Pamiętam historię, która wydarzyła się kiedyś na rekolekcjach, które prowadziłem. Pod koniec tych rekolekcji odbyło się nabożeństwo pokutne, które miało przygotowywać uczestników do spowiedzi świętej. Dla niektórych miała to być nawet spowiedź święta generalna. I tak po zakończonym nabożeństwie uczestnicy tych rekolekcji mieli powiedziane, że macie teraz 2 godziny, żeby być w kaplicy z Panem Jezusem, jeszcze raz przemodlić te wszystkie treści, o których mówiliśmy, przystąpić do rachunku sumienia i dopiero wtedy można podejść do kapłana. I niemalże, kiedy skończyło się to nabożeństwo, podszedł do mnie pewien mężczyzna i mówi: proszę księdza, Ja to tam nie potrzebuję tych 2 godzin. Ja już mogę się wyspowiadać teraz. Próbowałem go przekonać. Wie pan, ja bym proponował mimo wszystko, żeby pan jeszcze trochę pozostał tu w kaplicy, pomodlił się, może jeszcze raz trzeba sięgnąć do rachunku sumienia, może pewne sprawy się przypomną. Namawiałem go, żeby po prostu skorzystał z tego daru, z daru czasu przed Najświętszym Sakramentem. A on upierał się. Ja tego już nie potrzebuję, ja tam już wszystko wiem. Powiedział w pewnym momencie, proszę księdza, z czego ja mam się tam spowiadać? Ja mam tam 2 czy 3 grzechy. I pomyślałem sobie, że może ten mężczyzna tuż przed rekolekcjami był u spowiedzi i rzeczywiście może ma tylko te 2-3 grzechy. I pytam go, a kiedy pan był ostatni raz u spowiedzi? On odpowiedział 3 lata temu. Myślałem, że żartuje. Mówi pan, że pan był 3 lata temu i ma 2-3 grzechy, z których chce się spowiadać? No tak, właściwie to żadnych innych grzechów nie mam, nikogo nie zabiłem, nic nikomu nie ukradłem. No proszę pana, niech pan naprawdę wykorzysta jeszcze ten czas. Ma pan na kartce przy każdej ławce wystawione rachunki sumienia, proszę to przejrzeć i myślę, że po 3 latach to na pewno ma pan się z czego spowiadać. A on dalej, on się nie ma z czego spowiadać. Coś mnie tknęło i pytam go, proszę pana, a zna pan chociaż Boże przykazania, żeby tak sobie przypomnieć, co było złego w pańskim życiu? Proszę mi je powiedzieć. I on mówi na to, no nie znam Bożych przykazań, zapomniałem. No proszę pana, jak to jest możliwe, że pan jako chrześcijanin, katolik, nawet pan tu przyjechał na rekolekcję, nie zna Bożych przykazań? No, tak właśnie się zdarzyło, nie znam Bożych przykazań. Już kiedyś tam jako dziecko to może, ale teraz już nie. I w tym momencie uświadomiłem sobie, jak bardzo człowiek może oszukiwać samego siebie w relacjach z Bogiem. Może mu się wydawać, że wszystko jest w porządku, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Ale mówi to do siebie względem jakiego systemu wartości, co jest tym punktem odniesienia, punktem samooceny. Może jeżeli nie będą to Boże przykazania, to człowiek nie jest zdolny do tego, żeby w sposób obiektywny powiedzieć cokolwiek o sobie. I jeżeli rzeczywiście ktoś zaniedba znajomość Bożych przykazań, jeżeli nie będzie ich sobie codziennie powtarzał w rachunku sumienia, to takie chrześcijaństwo nie jest żadnym chrześcijaństwem. To jest zaledwie karykatura chrześcijaństwa, katolicyzmu, wiary. Warunkiem naszego codziennego spotykania się z Bogiem, jeżeli ma być to spotkanie oparte na miłości, ma być codzienny rachunek sumienia oparty o Boże przykazania. Ma być takie życie, jakie życzy sobie Bóg. Nie takie, jakie my uważamy za uczciwe, ale takie, jakie Bóg określa jako zgodne z Jego prawem. I tym prawem są Jego przykazania. Straszne, że dzisiaj są tacy ludzie i takich ludzi jest wcale nie mało, którzy nie znają Bożych przykazań, dla których to nie jest wartość, nie jest skarb. Takie życie może fatalnie się dla tych ludzi skończyć. Na pewno jest wielką przeszkodą w trwaniu w relacji z Bogiem. Pan Jezus pokazuje też, że nie tylko chodzi o to, żeby te przykazania mieć, żeby je znać, ale też, żeby one, czyli przestrzeganie tych przykazań, wynikało z naszej miłości do Boga. Ja myślę, że to jest sprawa, którą łatwo nam przyjąć i zrozumieć, jeżeli odniesiemy ją chociażby do naszego codziennego, życiowego doświadczenia. Że jeżeli ktoś nas o coś prosi i jeżeli jest to osoba, którą cenimy, lubimy, kochamy, to wiele łatwiej jest nam to zrobić, jeżeli oczywiście nasze uczucia względem takiej osoby są pozytywne, niż gdyby nas poprosiła o to samo osoba, która jest nam obca albo wręcz jej nie lubimy. A więc nasze zachowywanie Bożych przykazań ma wynikać z miłości do Boga. Mamy ukochać Boga. Ukochać także to, co od Niego pochodzi. Ukochać Boże przykazania. Przyjąć, że On nam je dał, ponieważ nas kocha. I wtedy też nie będzie problemu, żeby kochać drugiego człowieka, umieć pokochać z siebie samego swoje własne życie i w końcu też umieć kochać Kościół, w którym się znajduje. To wszystko to jest jedna całość. Jeżeli choćby zabraknie jednego elementu, to wtedy znowu coś tutaj się nie składa. To nasze życie chrześcijańskie staje się bardzo kalekie. I przekonała się o tym pewna moja znajoma, która niedawno podzieliła się pewnym świadectwem, kiedy to razem ze swoimi koleżankami z pracy wyjechała na pewien projekt, szkolenie. I w trakcie przerwy, w czasie tego szkolenia rozmawiały o tym, co się dzieje teraz na świecie, w Polsce. Bardzo szybko rozmowa zeszła na temat Kościoła. Jak łatwo się domyśleć, była to rozmowa bardzo krytyczna. Większość tych osób przyznała się, że z Kościołem ma niewiele wspólnego. Jedna przyznała się, że jest ateistką, ale reszta niby katolicy, ale jednak bardzo, bardzo zdystansowani do Kościoła i bardzo wobec Kościoła krytyczni. I oczywiście padały bardzo trudne słowa, często nieprawdziwe, dotyczące Kościoła. Kiedy ta przerwa się skończyła, ta moja koleżanka jeszcze zastanawiała się, wahała się, czy dobrze postąpiłam, że nie zabrałam głosu, że nie stanęłam w obronie Kościoła, wiary. Z jednej strony miała przekonanie, że powinna była tak zrobić, z drugiej strony doskonale wiedziała, że wobec tych koleżanek nie byłaby w stanie obronić tego, w co wierzy, co jest dla niej wartością, ponieważ znała zaciętość tychże osób. Ale tak się akurat złożyło, że okoliczności wręcz nakazały jej bardzo szybko odezwać się w tym temacie, bo niedługo po zakończonej przerwie, kiedy była dyskusja nad pewnym projektem, ona dotyczyła pewnych wartości, to jedna z tych kobiet powiedziała: słuchajcie, ja właściwie to teraz nie wiem, co mam zrobić, bo mam się odezwać, bo tego ode mnie oczekujecie, ale po tym, co usłyszałam na tej przerwie od was, o Kościele, o tych waszych wartościach, to ja w ogóle nie chcę się odzywać, bo mnie te słowa bardzo poraniły. I wtedy wszystkie te kobiety rzuciły się na tą jedną. Co ty sobie myślisz? O co nas oskarżasz? A udowodnij nam, że powiedziałyśmy nieprawdę. Może ty jesteś nadwrażliwa, może to ty się mylisz. No i ta biedna kobieta próbowała się bronić, ale na to ta moja znajoma weszła i powiedziała: posłuchajcie, to nie jest problem tylko jej jednej. To, co powiedziałeś, cię dotknęło także mnie. Ja też jestem katoliczką, ja też jestem osobą wierzącą i bardzo mi zależy na Kościele. I mnie to również poraniło. No i ponownie te kobiety rzuciły się na nią. Dlaczego tak twierdzisz? Podaj konkretne przykłady, co było nie tak, gdzie była nieprawda w tym, co mówimy. Ta koleżanka powiedziała, że nie chce wchodzić teraz w dyskusję, mają pracę, a poza tym, gdyby chciała naprawdę podjąć ten temat, to musiałaby bardzo personalnie odnieść się do pewnych zdań, twierdzeń, które tam padły w czasie tej dyskusji albo nawet i wcześniej. Mówi, że może to nie jest miejsce i czas, ale wręcz ją przymusiły do tego. Tak, powiedz teraz, my tego żądamy, my tego chcemy, rozwiążmy to tu i teraz. No, chcecie, proszę bardzo. I ta koleżanka po kolei mówi do pierwszej: słuchaj, dzisiaj rano przy śniadaniu powiedziałaś, że nie chodzisz do kościoła, że się nie modlisz, że nie posyłasz swojego dziecka na religię ani w przedszkolu, ani teraz w szkole podstawowej. Ale powiedziałaś, że twoje dziecko jest w wieku komunijnym, że dzieci z klasy idą do komunii, więc pomimo tego, że ty nie posyłasz dziecka do kościoła i uważasz, że to wszystko to jest bzdura, to powiedziałaś, że myślisz, że uda się jakimś sposobem prześlizgnąć to dziecko do kościoła, żeby mogło przyjąć komunię świętą. I ty myślisz, że to jest wszystko w porządku. Twój stosunek do wiary, do kościoła i równocześnie twierdzenie, że zrobię wszystko, żeby moje dziecko znalazło się właśnie wśród tych, które przyjmą komunię świętą. Czy to jest uczciwe względem Boga, względem kościoła, względem tej wspólnoty? A może właśnie ten Kościół jest taki, jak mówiłaś na przerwie, właśnie taki ułomny, taki zły, ponieważ są tacy ludzie jak ty, tacy nieuczciwi, którzy oszukują siebie i innych ludzi, że nie ma ich w Kościele, ale jak czegoś potrzebują, to wiedzą, gdzie są drzwi Kościoła, wiedzą, jak o co prosić. Czy to jest uczciwe? Potem powiedziała do drugiej: ty to w ogóle jesteś ateistką, a najwięcej miałaś do powiedzenia o tym, co się dzieje w Kościele. Na jakim gruncie to powiedziałaś? Jak ty nie znasz Kościoła? Nie masz pojęcia o tym, czym jest Kościół, czym jest wspólnota. Kiedy byłaś w jakimś kościele, w jakiejś wspólnocie? Co tam robiłaś? Jeżeli nie byłaś, nie widziałaś, no to się nie odzywaj, bo mówiłaś bzdury. Powtarzasz jakieś medialne kłamstwa na temat Kościoła. Nie widzisz całości. I odezwała się też do kolejnej osoby, która powiedziała mnóstwo bardzo raniących, chyba najwięcej zdań na temat Kościoła. I powiedziała do niej tak: Wiesz co? Dla mnie Kościół to jest rodzina. Rodzina, która nie jest idealna, która ma swoje mocne punkty i swoje słabe strony. Ale ja tę rodzinę kocham i nie pozwolę, żeby ktoś mówił o niej źle. Powiedz mi, jak ty byś się czuła, gdyby ktoś mówił źle o twojej rodzinie, o jakimś chociażby jednym z jej członków, o tym najsłabszym, który może najwięcej sprawia wam kłopotów, problemów. Gdybym ja zaczęła tę osobę krytykować, powiedziałabyś, nie masz do tego prawa, nie znasz tej osoby, nie pozwolę na to. Ja mówię to samo. Nie masz prawa źle mówić o wspólnocie, o Kościele. Ty ich nie znasz, ale jeżeli nazywasz siebie katoliczką, to ty w ogóle tej wspólnoty nigdy nie kochałaś, skoro mówisz o niej źle. Ta dyskusja skończyła się bardzo szybko. Myślę, że właśnie chodzi o to, żeby umieć spojrzeć na te przestrzenie naszego życia, w których brakuje miłości, w których tak bardzo łatwo oceniamy to, co dzieje się dookoła nas, chociażby w Kościele, chociażby mówiąc o kapłanach, o innych chrześcijaninach, naszych braciach, siostrach, tych osobach, które przychodzą do Kościoła, z których być może się śmiejemy. Trzeba zapytać siebie, jaka jest nasza miłość do Boga, do spraw wiary, do spraw dotyczących Bożych przykazań. Jeśli tej miłości nie ma, jeżeli na to miejsce wchodzi krytycyzm, to wtedy już jest tylko jeden krok do tego, żeby w ogóle porzucić tę wspólnotę, porzucić Kościół i niestety iść drogą, którą nie idzie Jezus Chrystus, bo to nie jest droga miłości. Jedyna droga, którą prowadzi Chrystus, ma być drogą miłości, a to nie jest droga miłości i to nie jest droga Chrystusa. I łatwo domyśleć się, gdzie ta droga ma swój kres. Jest jeszcze jedna perspektywa, na którą warto spojrzeć, omawiając ten fragment Ewangelii dzisiejszej. Mianowicie, być może są osoby, a myślę, że takich być może jest najwięcej, które przestrzegają Bożych przykazań, znają je, w jaki sposób uznają je za własne, modlą się, ale równocześnie czują jakąś wewnętrzną pustkę. Może właśnie brakuje im miłości. Wchodzą w jakiś rodzaj rutyny, przyzwyczajenia. Są w tym Kościele, formalnie wszystkiego przestrzegają, ale nie ma w nich po prostu żadnego życia. I dokładnie taką sytuację w swoim życiu miała polska mistyczka mieszkająca w Szczecinie, Alicja Lęczewska, która skarżyła się kiedyś Panu Jezusowi, że modli się, przestrzega Bożych przykazań, a jednak czuje się wewnętrznie pusta. Mówi, że właściwie to jej wiara jest jakimś przyzwyczajeniem, ale nie czuje tam bicia serca, tam nie ma życia. I taką postawą nie będzie w stanie innych przekonać do tej wiary. I pyta się Jezusa, Jezu, dlaczego? Jezus jej wtedy odpowiedział, dzieje się tak, ponieważ nie ma w tym Ducha. Proś o Ducha Świętego. Duch Święty przyjdzie z darem miłości. Jeśli tego zabraknie, to będzie tylko martwa forma, w którą popadłaś. Popadłaś ty, twoja wiara, twoje uczynki. Trzeba tam życia. Potrzeba tam Ducha Świętego, Ducha Ożywiciela. I dlatego w dzisiejszej Ewangelii Jezus powie, poślę do was Ducha, aby był z wami na zawsze, Ducha Prawdy. On będzie was przebywał, On w was będzie. Nie zostaniecie sami. I to jest właśnie bardzo konkretna wskazówka, jaką Jezus chce zostawić dla każdego z nas. Być może i my czujemy się wewnętrznie wypaleni, wewnętrznie martwi, czujemy, że ta nasza wiara już nie wydaje żadnych owoców, że przestrzegamy Bożych przykazań, bo musimy, ale nas to po prostu męczy. I nie potrafimy wyobrazić sobie, jak można z radością przestrzegać Bożych przykazań, uznać je jako skarb, jeśli tyle nam w nich nie pasuje. Bo po prostu brakuje nam Ducha Świętego. I tego Ducha Świętego trzeba się modlić codziennie. O tym przypomina nam Jezus. To jest też konkretny dar. Dar Ducha Świętego, który ożywia nasze chrześcijaństwo, który wprowadza prawdziwą, nadprzyrodzoną miłość do naszego serca, do naszej duszy, do naszych uczynków. Jako, że dzisiaj jest Dzień Fatimski, 13 maja, to warto także odnieść to, o czym dzisiaj mówię. do sprawy związanej z obecnością Maryi w naszym życiu. Do tego, jak bardzo konkretnie ona przychodzi na pomoc w tych sytuacjach naszego życia, w których czujemy się najbardziej pogubieni. A kiedy ostatnio rozmawiałem z wieloma ludźmi, to zauważyłem, że to największe pogubienie objawia się w naszej bezradności w stosunku do zła, które ma miejsce teraz w świecie. Ja już nie mówię o tym, co się dzieje teraz za naszą wschodnią granicą, na Ukrainie. O tych wielkich zbrodniach, które tam codziennie mają miejsce, do których niestety świat się przyzwyczaił. Ale myślę, że to, co w jakiś szczególny sposób nas poruszyło, to śmierć 8-letniego Kamila z Częstochowy, zakatowanego przez swoich własnych rodziców. Z pewnością nie była to pierwsza tego rodzaju sytuacja w naszym kraju. One się zdarzały na pewno wcześniej. Ale jednak to nas wszystkich bardzo zabolało. I zabolało także to, że w stosunkowo krótkim czasie podobne sytuacje miały miejsce w innych miastach w Polsce. Rodzice uderzają we własne dzieci. Dzieci uderzają we własnych rodziców. Wzajemnie ranią siebie, zabijają małżonkowie. I w tym wszystkim pytamy Boga: Boże, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tyle zła jest między nami? Dlaczego człowiek podnosi rękę na drugiego człowieka? I właśnie odpowiedź znajdujemy w Fatimie, w orędziu fatimskim. Przede wszystkim, przyglądając się tej sytuacji związanej z Kamilkiem w perspektywie orędzia fatimskiego, to widzimy jedną bardzo konkretną prawdę, którą trzeba cały czas dzisiaj powtarzać. Że ci rodzice nie zabiliby własnego dziecka, gdyby najpierw nie zabili Boga we własnym sercu. I tak dzisiaj postępuje niestety wielu ludzi. Ich życie to jest powolne mordowanie Chrystusa we własnych sercach, we własnych duszach, mordowanie Jego przykazań. A wtedy to już jest tylko krok, żeby podnieść rękę na swojego bliźniego. Już nie ma znaczenia, czy to jest dziecko, czy to jest współmałżonek, czy to jest rodzic. Jeżeli tylu ludzi, tylu Polaków zabija dzisiaj wiarę, zabija dzisiaj Boga we własnych duszach, to nie dziwmy się, że tego rodzaju zło ma miejsce, powtarza się i być może niestety będzie go coraz więcej. Benedykt XVI podczas jednego ze swoich pobytów w Fatimie powiedział coś, co może być dla nas bardzo konkretną wskazówką, ale też pociechą. Otóż powiedział takie słowa: w Fatimie odżywa ów zamysł Boga, który stawia ludzkości od samych jej początków pytanie: gdzie jest brat twój Abel? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Człowiek może rozpętać cykl śmierci i terroru, ale nie może go zatrzymać. W Piśmie Świętym często widać, że Bóg poszukuje sprawiedliwych, aby ocalić miasto ludzkie. I to samo czyni tutaj w Fatimie, kiedy pyta: czy chcecie ofiarować się Bogu, by znosić wszelkie cierpienia, które On zechce na was zesłać w akcie zadośćuczynienia za grzechy, przez które jest obrażany, jako błaganie o nawrócenie grzeszników? Bardzo ważne słowa przypomniane przez papieża Benedykta. To właśnie w Fatimie Bóg pyta każdego z nas: czy chcecie ofiarować się Bogu, by znosić wszelkie cierpienia, które On zechce na was zesłać w akcie zadośćuczynienia za grzechy, przez które jest obrażany, jako błaganie o nawrócenie grzeszników? A więc właśnie w tym mieście Maryja prosiła o wynagradzanie, o pokutę, o modlitwę, szczególnie na różańcu. To są właśnie te trzy drogi, które mogą powstrzymać tę falę zbrodni. Mogą bardzo poważnie ograniczyć złemu duchowi działanie wśród ludzi. Ale potrzeba naszej odwagi, potrzeba naszej miłości, wspaniałomyślności, by powiedzieć: tak, Boże, zgadzam się. Przyjąć wszystko, co niesie ze sobą moje życie, jako ofiarę wynagradzającą za zło, za grzechy, które dzieją się teraz na świecie. Proszę Ciebie, Panie Jezu, aby to wszystko, co jest dla mnie cierpieniem, trudem, zostało przez Ciebie przyjęte w tych właśnie intencjach. Matka Boża zapowiedziała wspaniałe rzeczy dla świata, jeśli zostanie przyjęte orędzie fatimskie, ale też zapowiedziała, że jeżeli to orędzie nie zostanie przyjęte, to wtedy to zło będzie się pomnażać. I nie trzeba było długo czekać, aż jej słowa się wypełnią. Tragedia pierwszej, następnie drugiej wojny światowej były bardzo konkretnym znakiem tego, co może się wydarzyć, jeżeli ludzkość nadal będzie budowała bez Boga. Jeśli zabraknie tych ludzi, którzy będą w imię Boże prosić o pokój na świecie, będą wynagradzać, będą starać się być takimi ofiarami, żertwami składanymi codziennie Bogu, jako wynagrodzenie za to zło, które dzieje się w świecie. Potrzeba, żeby każdy z nas przejął się tym orędziem fatimskim, bo odpowiedział pozytywnie, tak, na to wezwanie, z którym przychodzi także i dziś do nas Matka Boża. Może jeszcze bardziej prosi nasze pokolenie niż to pokolenie żyjące w XX wieku, w tych czasach, kiedy te objawienia miały miejsce w Fatimie. Być może Matka Boża ma świadomość jeszcze większych tragedii, które czekają świat, jeśli się nie nawrócimy, jeśli nasze serca pozostaną głuche, kamienne na to, o co ona jako matka prosi. Prośmy o Ducha Świętego w tym czasie paschalnym, aby ożywiał nasze serca, aby pozwalał nam jeszcze lepiej zrozumieć, czego chce od nas nasza matka. Prośmy o Ducha Świętego, który pozwoli nam spojrzeć w nadprzyrodzony sposób na to, co dzieje się w świecie, by nie oburzać się, nie sądzić, nie krytykować, nie posyłać na śmierć tych, którzy popełniają zło, ale oddawać ich Panu Bogu właśnie w tej wspaniałomyślnej ofierze, o której prosi samo niebo. O te łaski prośmy dla nas, dla naszej wspólnoty. Amen.